Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka słów na temat lekkiej atletyki. Trwają Mistrzostwa Europy w Monachium. Później Żużel, Grand Prix Wielkiej Brytanii i dalsza część naszej audycji to oczywiście piłka nożna w wydaniu polskim, ale nie tylko, bo wróciły do gry najsilniejsze ligi europejskie. Rozpoczynamy, tak jak wspomniałem na początku, od lekkiej atletyki i Mistrzostwa Europy w Monachium. Mamy się już czym pochwalić, dopiero ta impreza wystartowała, a już pojawiły się medale w dorobku biało-czerwonych.
Pierwszy z nich jest dość niespodziewany, ponieważ po złoto sięgnęła w maratonie Aleksandra Lisowska, czyli osoba, która była zapowiadana jako taka, która będzie walczyć o pierwszą dziesiątkę w bardzo dobrej formie, ewentualnie o podium. A tutaj praktycznie od samego początku do samego końca Aleksandra Lisowska walczyła o złoty medal. Po taki sięgnęła z przewagą ponad 6 sekund nad drugą Hiszpanką. Aleksandra Lisowska w trakcie maratonu właśnie myślała sobie, wspominała chociażby osiągnięcia Dawida Tomaliczyka, Katarzyny Zdziebło, a także pewne głosy krytyki, które dopadły ją przed Mistrzostwami Europy i to zmotywowało ją do tego, żeby dać z siebie jeszcze więcej. No i to zaowocowało właśnie złotem w maratonie, a jednocześnie sięgnięciem po brąz w rywalizacji drużynowej, gdzie właśnie reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce. Także na wyróżnienie zasługują Michał Haratyk, który zajął piąte miejsce w pchnięciu kulą, szósty był Konrad Bukowiecki, no i trzy spośród czterech aniołków awansowało do finału biegu na 400 metrów. Chodzi o Natalię Kaczmarek, Annę Kiełbasińską i Igę Baumgart-Witan, która tak rzutem na taśmę, można powiedzieć, awansowała, zajęła ostatnie miejsce premiujące występem w finale. Niestety tutaj zabraknie świętej Ersetić, która miała pewne problemy, zastanawiała się dłuższy czas, czy w ogóle wystartować. Stwierdziła jednak, że taka wola walki, która w niej ciągle jest, sprawi, że weźmie udział w zawodach. Tam nie osiągnęła jednak najlepszego rezultatu i nie awansowała do finału. No i jeszcze Olga Niedziałek zajęła piąte miejsce w chodzie sportowym na 35 km.
No i oczywiście dodajmy, że to nie są ostatnie szanse medalowe, jeżeli chodzi o polską reprezentację, bo chociażby przed nami bieg na 1500 metrów, gdzie znakomicie radzi sobie jak na razie Sofia Enały, więc oczywiście o jej osiągnięciach, ale też o innych medalach na to liczymy, że będziemy mieli o czym mówić, powiemy w kolejnych audycjach i przechodzimy do żużla. Za nami kolejna eliminacja z cyklu Grand Prix, czyli indywidualne Mistrzostwa Świata sezonu 2022, tym razem zawody w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Niestety, mówię niestety, ponieważ jeżeli chodzi o przygotowanie toru, bardzo dużo negatywnych uwag co do organizatorów. Dodajmy, że zawody w Cardiff rozgrywane są na torze sztucznym, a więc tak zwanym torze jednodniowym. W związku z tym bardzo istotne jest przygotowanie takiej nawierzchni, żeby przede wszystkim zawodnicy mogli rywalizować bezpiecznie. No trudno było po tych zawodach rzeczywiście powiedzieć, że żużlowcy radzili sobie bezproblemowo, bo w niektórych biegach naprawdę był duży problem z utrzymaniem maszyny. Ale abstrahując od tego, dużo dobrych informacji mamy po tym weekendzie w Cardiff, jeżeli chodzi o taką wartość stricte sportową, ponieważ drugie miejsce zajął lider cyklu, czyli Bartosz Zmarzlik, który w tych zawodach wywalczył 15 punktów, zaś na trzecim miejscu sklasyfikowany został Patryk Dudek, czyli kolejny z reprezentantów Polski, który łącznie przywiózł 14 punktów, a wygrał ku wielkiemu zaskoczeniu ogółu, ale ku wielkiej uciesze miejscowej publiczności reprezentant Wielkiej Brytanii Daniel Bewley, co dla niego jest pierwszym takim sukcesem w karierze. Łącznie wywalczył ten żużlowiec 17 punktów. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków startujących w Cardiff, tak dobrze już nie było. Maciej Janowski zajął 10 miejsce, gromadząc łącznie 7 punktów, zaś jeszcze gorzej poradził sobie Paweł Przedpełski, który zgromadził 3 punkty i ostatecznie został sklasyfikowany na 14 pozycji. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną tegorocznego Grand Prix, na prowadzeniu coraz bardziej umacnia się Bartosz Zmarzlik, który w tym momencie ma 96 punktów. Jest jak na najlepszej drodze do zdobycia trzeciego już w swojej karierze tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu. Wiceliderem cyklu jest Leon Madsen, który ma 74 punkty, więc ta strata jest już dość duża. Na najniższym stopniu podium na chwilę obecną Patryk Dudek z dorobkiem 65 punktów. W czołowej szóstce jest jeszcze Maciej Janowski, który ma 60 punktów, ale ta różnica do Dudka jest naprawdę niewielka, więc Janowski ma też realne szanse jeszcze powalczyć o podium. Z innych Polaków na 15 pozycji Paweł Przedpełski 22 punkty, na 19 Maksym Drabik 4 punkty i na 20 miejscu Szymon Woźniak z dorobkiem 3 punktów. I na tym zamykamy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut powiemy, jak radziły sobie polskie drużyny w europejskich pucharach.
Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę każdy dzień, gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuje pogoda, miła woń, jak we śnie, kusi woda sodowa, ale to wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Polską Colorado, chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Polską Colorado, chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą. Zachęcały mnie zorze, mostem nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu nadwiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje sny. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą.
Za nami rewanżowe spotkania trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy z udziałem dwóch reprezentantów Polski, a więc Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. No i niestety musimy zacząć omawianie od meczu Lecha. Mówię niestety, bo tak naprawdę jedynym pozytywnym akcentem tego spotkania jest wynik, który ostatecznie kolejarzowi dał awans. 4-1 z Wikingurem Reykjavik. No i gdyby ktoś tego meczu nie oglądał, no jeszcze mógł sobie pomyśleć, że było miło, łatwo i przyjemnie, ale jeżeli ktoś śledził poczynania Lechitów w starciu z Islandczykami, no to już takiego wrażenia nie odniósł, bo naprawdę bardzo źle się oglądało. Szczególnie chodzi mi o ten popis nieskuteczności Lecha w końcówce.
Bardzo rzadko zdarza się właśnie, żeby przy takim wyniku kibice jednej z drużyny zwycięskiej byli rozczarowani, a tak było przecież w Poznaniu. Na sam koniec piłkarze zostali wygwizdani przez miejscową publikę. No, skutkiem przede wszystkim było to, że nie zamknęli spotkania w pierwszych 90 minutach. W 95 minucie Daniel Djuric strzelił bramkę na 2-1, tym samym wyrównał wynik dwumeczu na 2-2 i doszło do dogrywki, co spotkało się z wieloma głosami krytyki. W samej dogrywce co prawda właśnie Lech wykorzystał swoje szanse, chociażby Filip Marchwiński zdobył bramkę, później Afonso Sousa, chociaż wcześniej pomocnik nie trafił z rzutu karnego. Natomiast co do samego spotkania, to właśnie mieliśmy taki pokaz tego, co gra Lech Poznań w tym sezonie, w bieżącym sezonie, zarówno w europejskich pucharach, jak i w lidze. To znaczy brak skuteczności, brak większego pomysłu na grę, dość słaba gra w obronie, chociażby to pójście na wymianę w samej końcówce spotkania, kiedy mieliśmy wynik 2-0, kiedy Lech już mógł tak naprawdę zamknąć to spotkanie, gdzieś wyprowadzając piłkę w boczne sekcje boiska, przytrzymując ją. Tymczasem zawodnicy poszli na wymianę, no i taką wymianę przegrali. Mimo dwóch, trzech bardzo dobrych sytuacji w samej końcówce, to właśnie Islandczycy zdobyli bramkę na 2-1 i to oni... W nich wlała się pewna nadzieja, że mogą pokonać jeszcze Lecha Poznań i awansować. Ostatecznie tak się nie stało, ale Reykjavik pokazał takie mankamenty, jakie są w Lechu Poznań, mimo że drużyna z Islandii nie jest jakoś wysoko notowana i tak naprawdę obecność jej w trzeciej rundzie kwalifikacji europejskich pucharów to jest już spory sukces dla islandzkiej piłki w ogóle.
Ja jeszcze odnośnie tego meczu zatrzymam się na chwilę przy dwóch zawodnikach. Pierwszy to Christopher Welde, który mnie niemiłosiernie irytował przez pierwsze 20 minut, gdzie nie potrafił ani przyjąć piłki, ani jej podać. Same praktycznie złe wybory, same straty na boisku, ale później nic tego nicowego. Najpierw pojawiła się asysta przy golu Mikela Iszaka. Później Welde znakomicie odnalazł się w polu karnym i troszkę zamazał ten swój obraz z początku spotkania. No i druga kwestia, João Amaral, zawodnik, który ewidentnie jest pod formą i się tak zastanawiałem, co się dzieje, że mimo to Amaral gra od pierwszej minuty, no ale jak zobaczyłem, jak radzi sobie Alfonso Sousa, no to już po 5 minutach przestałem mieć te wątpliwości.
No, problem właśnie z kadrą Lecha Poznań jest potężny. Van den Brom nie dość, że ma problemy w defensywie, co chwilę słyszymy o jakichś zawodnikach, którzy wypadają na jakiś czas, ewentualnie wrócą w czasie nieokreślonym. Tak jest chociażby z Miliciem, który wyleciał z kadry i tak naprawdę nie wiadomo, co się z tym piłkarzem dzieje, nie wiadomo, kiedy on wróci.
Może ja dwa słowa tylko wtrącę o tym, jak poważny jest problem w defensywie Lecha, jest fakt, że do pierwszego zespołu został przesunięty z rezerw 30-letni Adrian Laskowski, który do tej pory w Ekstraklasie zagrał tylko kilka meczów w Warcie.
No, jeśli chodzi o duet środkowych obrońców, to na bodajże 11 meczów Lecha w tym sezonie Van den Brom wystawiał 9 różnych par stoperów. To wiele świadczy o nie tylko dyspozycji, ale i o dostępności tych piłkarzy, no bo chociażby na środku obrony grał Nika Kwekweskiri, grał Barry Douglas,
Alan Czerwiński
właśnie, czy debiutował Pingot, to akurat jest nominalny środkowy obrońca, natomiast to pokazuje też, gdzie musi sięgać Van den Brom, żeby ten skład jakoś ułożyć. A co do samego Welde, no to wydaje się, że jest to zawodnik, jedyny zawodnik, który u Van den Broma wygrał miejsce w składzie, ponieważ za czasów Macieja Skorży był mocno krytykowany, bardzo rzadko grał, a tutaj w wielu spotkaniach wychodzi od pierwszej minuty.
I bronią go liczby, trzeba powiedzieć.
Jakieś liczby właśnie ma, natomiast to, co pokazuje na boisku, to jest nie do końca adekwatne do tego, co te liczby pokazują.
No i cóż, przechodzimy do tego przyjemniejszego w odbiorze spotkania, czyli do meczu Rakowa ze Spartakiem Trnawa. Częstochowianie wygrali 1-0 po bramce Władysława Koczergina i bardzo pewnie przypieczętowali awans, bo w pierwszym meczu wygrali 2-0.
Tutaj właśnie Raków wykonał to, co powinien wykonać, czyli zamknął to spotkanie w 68 minucie po strzelonym golu, później dość rozsądnie grał. Właściwie to przez cały czas w tym dwumeczu gra Częstochowian była rozsądna. Nie było jakiegoś takiej nawałnicy jakby wykonywanej przez Raków, mocnego naciskania na bramkę rywala, tylko było to raczej chyba, tak mi się wydaje, że rozsądne operowanie właśnie piłką i wykorzystywanie swoich okazji. No i przede wszystkim Raków tutaj zdobył bardzo ważne punkty do rankingu ligowego.
No i jeżeli chodzi o przeciwników naszych drużyn w czwartej rundzie eliminacyjnej, mamy sytuację następującą. Lech gra z Dudelange Luksemburga. Myślę, że kibice Legii doskonale pamiętają ten zespół. A Raków Częstochowa mierzy się ze Slawią Praga.
Tutaj też wydaje się, że oba zespoły są znane polskim kibicom, szczególnie tym warszawskim, ponieważ klub Legia mierzyła się swego czasu i z Dudelange właśnie i ze Slawią, także polscy kibice powinni mieć w pamięci obie te drużyny. Wydaje się, że Lech jest na dobrej drodze do tego, aby awansować do fazy grupowej, ale właśnie widzimy, jaka jest ich dyspozycja, jaka jest forma, ilu do dyspozycji zawodników ma trener. No i ten wynik tego dwumeczu tak naprawdę nie jest aż tak oczywisty. Natomiast co do Rakowa, to myślę, że także ma dość sporą szansę na to, żeby awansować do fazy grupowej, patrząc na to, jak się Raków prezentował do tej pory w europejskich pucharach.
Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało za tydzień, w jakich nastrojach przyjdziemy tutaj przeanalizować te spotkania. Przechodzimy do lig zagranicznych, ponieważ zainaugurowały swoje rozgrywki Liga Włoska, Liga Hiszpańska, co myślę też wielu polskich kibiców teraz będzie interesowało, druga kolejka Ligi Angielskiej, no ale zaczynamy od Serie A. Inauguracyjna kolejka, dużo ciekawych ruchów transferowych we włoskich zespołach. Myślę, że takim liderem, jeżeli chodzi o ofensywę transferową, była drużyna Romy, no i ona zaczęła od zwycięstwa z Salernitaną 1-0.
Tutaj mowa przede wszystkim o Paolo Dybali, który właśnie zasilił szeregi Giallorossich. No i wydawałoby się, że kiedy w zespole Romy jest Dybala, gra w pierwszym składzie Abraham, jest dobrze dysponowany Zaniolo, to ktoś z nich będzie zdobywał bramki, a tymczasem w tym spotkaniu to Brian Cristante wpisał się na listę strzelców bardzo dobrym strzałem z dystansu. Tam nieco pomogły rykoszety defensorów, natomiast właśnie to, że ten pomocnik znalazł się w odpowiednim miejscu, podjął dobrą decyzję, sprawiło, że Roma ten mecz wygrała. Roma, która do 60 minuty grała swoje, później nieco zamknęła się na własnej połowie. No i to był już taki typowy styl Jose Mourinho, który już w zeszłym sezonie mówił, że jego zawodnicy muszą nauczyć się pewnego rozsądnego rozgrywania tego spotkania, pewnego zarządzania wynikiem. No i właśnie po tym spotkaniu był bardzo zadowolony ze swoich piłkarzy, że byli w stanie dowieść to 1-0 do końca, że zarządzali tym wynikiem, no i że właśnie pierwsze zwycięstwo w sezonie należy do Romy.
Pierwszym liderem tabeli została ekipa Napoli, która 5-2 pokonała Hellas Verona. Jedną z trafień zaliczył Piotr Zieliński, a więc bardzo dobra inauguracja sezonu. Wygrał również obrońca mistrzowskiego tytułu Milan, który pokonał Udinese 4-2. Wygrał również Inter 2-1 oraz Juventus. W lidze hiszpańskiej oczywiście najbardziej interesowało wszystkich polskich kibiców, albo bardzo wielu polskich kibiców, to czy Robert Lewandowski w ligowym debiucie w Barcelonie wpisze się na listę strzelców. Tak się nie stało. Barcelona zremisowała z Rayo 0-0. Natomiast drugi z potentatów, czyli Real Madryt, rozpoczyna sezon od wygranej z Beniaminkiem z Almerii 2-1.
Ciekawi mnie w kontekście Realu Madryt tylko to, czy będą w stanie obronić tytuł mistrzowski, ponieważ Carlo Ancelotti nigdy nie obronił mistrzostwa jako trener. Tutaj mamy zwycięstwo 2-1, chociaż to pierwsza Almeria jako pierwsza wyszła na prowadzenie. No i była bliska swego rodzaju niespodzianki. Później Real zrobił swoje. No i na koniec mieliśmy małą fetę. Widzieliśmy na boisku tańczących piłkarzy, do których dołączył właśnie Ancelotti. Co do samej Barcelony, to wydaje mi się, że bardzo dobrze spisał się Vallecano pod kątem taktycznym. Tam, jeśli dobrze pamiętam, trener tego zespołu w ostatnich trzech spotkaniach nie dał się ani razu pokonać Barcelonie i tutaj także był bardzo dobrze przygotowany do tego spotkania. A Robert Lewandowski został bardzo dobrze wyłączony z gry.
Za nami też druga kolejka Premier League, no i chyba największe zaskoczenie in minus to jest postawa Manchester United, który najpierw przegrywa z Brighton na inaugurację, a teraz dostaje lanie z Brentfordem 4-0.
Ciekawą rzecz na Twitterze zauważył Wojciech Papuga, który napisał, że Manchester United w 8 ostatnich spotkaniach ligowych zdobył zaledwie 4 punkty. 4 punkty w 8 spotkaniach ligowych. Do tej pory to było nie do pomyślenia. Znaczy do tej pory, powiedzmy do sezonu 2014-15 taka sprawa była nie do pomyślenia. Teraz Manchester United wygląda jak przeciętny ligowy średniak, No i trudno się dziwić Erikowi Tenhagowi, że ostro reaguje wobec swoich piłkarzy, że tuż po tym spotkaniu zarządził dodatkowy trening. W poniedziałek piłkarze mieli mieć wolne, ale tak się nie stało. No i zarzuca się piłkarzom Manchesterowi United wielką bierność, słabość w pressingu. No i także pewne problemy, jeśli chodzi o dobór zawodników. Pojawiały się pewne plotki, pogłoski, że piłkarze są niezadowoleni chociażby z opaski kapitańskiej, jaką nosi Harry Maguire.
Jeżeli chodzi o inne zespoły z czołówki, to od dwóch remisów sezon rozpoczął Liverpool, natomiast bardzo dobrze radzi sobie na przykład Arsenal, który w ostatniej kolejce pokonał 4-2 ekipę Leicester. Na tym kończymy drugą część naszej audycji. Zostaje nam jeszcze Ekstraklasa, o której powiemy za kilka minut. Za nami piąta kolejka naszej rodzimej Ekstraklasy. Rozpoczynaliśmy starciem derbowym, gdzie Miedź Legnica podejmowała Zagłębie Lubin, ostatecznie górą w derbach Dolnego Śląska goście z Lubina.
Miedziowi zasłużeni wygrali to spotkanie, ale ciekaw jestem dalszej perspektywy, jaka stoi przed Miedzią Legnica, ponieważ w pierwszej lidze była to drużyna z najlepszą defensywą, 22 stracone gole w całym sezonie, tutaj już 8 po 4 kolejkach. No i zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja w Legnicy.
Kolejny mecz tej kolejki to ligowy klasyk, dawno niewidziany, czyli starcie Widzewa Łódź z Legią Warszawa. Dużo ludzi na trybunach, 3 bramki, ale zwycięstwo przyjezdnych, 2-1.
Jest to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Legii Warszawa w lidze od marca tego roku. Wtedy to 1-0 wygrała z Górnikiem Łęczna, natomiast Widzew nie może pokonać legionistów od 2000 roku.
Kolejne spotkanie, czyli starcie Krakowi, która świetnie rozpoczęła sezon od 3 wygranych, z Piastem Gliwice, który do tego meczu punktu nie miał. 0 zaskoczenia, logika Ekstraklasy zwyciężyła, czyli Piast wygrywa 1-0.
Tutaj kluczową rolę odegrał George Felix, który właśnie wrócił do składu, na początku sezonu był nieobecny. Teraz wrócił właśnie, zdobył bramkę, no i dzięki temu Piast zdobył cenne 3 punkty.
Skazywana na spadek już kolejny sezon z rzędu, od kiedy tylko awansowała do Ekstraklasy, Stal Mielec nie przestaje zaskakiwać. Tym razem wygrała w Zabrzu z Górnikiem 3-1.
Bramkę otwierającą zdobył Paweł Olkowski w 13 minucie, później strzelali właśnie Mielczanie, Said Hamulić oraz dwukrotnie do bramki rywali trafiał Maciej Domański.
Kolejne spotkanie to starcie bardzo ciekawie się zapowiadające w Szczecinie pomiędzy Pogonią a Wisłą Płock. No i lider zgubił pierwsze punkty w tym sezonie, remisując 2-2.
Do tej pory Wisła Płock osiągnęła swój historyczny wynik, ponieważ po raz pierwszy w swojej historii wygrała pierwsze 4 spotkania na start sezonu. Teraz było blisko tego, żeby właśnie wywalczyć ze Szczecinem kolejne punkty. Tak się jednak nie stało, ponieważ Pogoń mimo błędów z Stipicy zdołała zremisować.
No i dodajmy, że Wisła mimo tej straty punktów pozostaje liderem ligowej tabeli. Kolejne starcie to mecz Radomiaka z Lechią Gdańsk. W Lechii jeden z działaczy twierdzi, że wzmocnień składu nie potrzebują, ale jak popatrzymy na wynik, to chyba dochodzimy do innego wniosku. Tym razem drużyna z Trójmiasta przegrała 4-1.
Przede wszystkim zawaliła tę grę linia defensywna Mario Malocza, który został wystawiony w pierwszym składzie, czyli środkowy obrońca Lechii Gdańsk. nie był skory do bronienia ani wyniku, ani własnej bramki. Szczególnie było to widoczne przy pierwszym straconym golu, kiedy nie wykazywał się żadną intensywnością w pressingu, żadną agresją, tylko wracał się pod własne pole karne. Później zachowywał się podobnie, a mimo to gra w pierwszym składzie, także widać to, to pokazuje najdobitniej, jak potrzebne wzmocnienia są w Gdańsku.
W Częstochowie Raków podejmował Jagiellonię Białystok, prowadził już 2-0, ale jak to mówi nasz selekcjoner Czesław Michniewicz, 2-0 to jest niebezpieczny wynik, no i wykrakał, skończyło się remisem 2-2.
Raków dwie bramki zdobył w pierwszych 10 minutach, później na 2-1 gola zdobył Nene, a w 85 minucie wyrównał Jesus Imaz.
Kolejne spotkanie, już przedostatnie w tej kolejce, czyli starcie Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. No Lech ma ogromne kłopoty w lidze. Kolejna porażka, co gorsza, trzecia już domowa porażka w tym sezonie.
Mówiliśmy do tej pory o twierdzy na Bułgarskiej pod kątem zeszłego sezonu, że tak powiem, a teraz jest to już trzecia ligowa porażka z rzędu u siebie Lecha Poznań. Ostatni raz coś takiego w Poznaniu działo się na przełomie kwietnia i maja 2018 roku.
No a Lech z jednym punktem na dnie ligowej tabeli na chwilę obecną. I ostatni mecz tej kolejki to mecz Korony Kielce z Wartą Poznań. No i tym razem Beniaminek poniósł minimalną porażkę.
Dzięki temu Warta Poznań zbliżyła się do Korony Kielce. Obie drużyny znajdują się w środku tabeli. Korona jest 10, a Warta 12.
No i szybki rzut oka na tabelę po tych 5 kolejkach. Na prowadzeniu Wisła Płock z dorobkiem 13 punktów. To jest jedyny zespół, który jeszcze w lidze w tym sezonie nie przegrał. Na drugim miejscu rewelacyjna na chwilę obecną Stal Mielec. 10 punktów dalej Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. W strefie spadkowej zaskakujący zestaw drużyn, ponieważ mamy tutaj Lechię Gdańsk, Miedź Legnica i Lech Poznań. Dodajmy, że ekipa z Legnicy i z Poznania to są jedyne drużyny, które do tej pory jeszcze nie odniosły zwycięstwa ligowego. No i analizą Ekstraklasy kończymy dzisiejszą edycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30.